Godzina 9:23. Pan doktor Jerzy Targalski stoi w korku. Mam nadzieję, że zdąży do nas dotrzeć, ale kto to wie. A tymczasem my posłuchamy sobie porannej rozmowy, którą przed porankiem odbyłem z panią Ireną Lasotą z Waszyngtonu. Nasi słuchacze wiedzą, ale gdyby ktoś miał się denerwować, to ostrzegam, że pani Irena Lasota wszystko wie o polityce amerykańskiej, ale za prezydentem Trumpem nie przepada. I tak po prostu jest. Posłuchajmy. Poranek wnet, 27 czerwca, a my przenosimy się do Waszyngtonu. Tam jest pani Irena Lasota. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Sprawy uchodźców, sprawy imigrantów to jest zagadnienie, które porusza politykę chyba po obu stronach oceanu w tej chwili.
No tak. Oczywiście to wygląda trochę inaczej. Na pewno różnice tutaj są bardzo istotne i też trzeba zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone, mówię teraz między Europą i uchodźcami, którzy od kilku lat, od 2-3 lat przyjeżdżają masowo do Europy. Najpierw było to byli to uchodźcy z Syrii, z obszarów ogarniętych tą okrutną wojną. Potem już troszkę się zgubiono. Ostatnio większość rozpoznawalnych, dzikich, można powiedzieć, w sensie, że nielegalnie przyjeżdżających emigrantów do Europy, jest z Afryki. Mówi się o Libii, ale większość ludzi, którzy przyjeżdżają przez Libię, nie jest koniecznie Libijczykami, raczej na odwrót. Są to mieszkańcy kilku sąsiednich, a nawet oddalonych krajów afrykańskich. I na przykład dzisiaj były traktacje pomiędzy Unią Europejską i Libią i Libia nie zgadza się, żeby na terenie Libii postawić obozy dla uchodźców, w których odbywałaby się selekcja uchodźców pod kątem, czy przysługuje im polityczny azyl, czy nie przysługuje. W Stanach Zjednoczonych jest właściwie ten sam problem, który już trwał jeszcze za prezydenta Obamy i pewnie nie byłby tak głośny, gdyby właśnie nie sposób mówienia prezydenta Trumpa i jego taki zupełnie brutalny, nieamerykański sposób odnoszenia się do tych uchodźców. Znowu wiemy, że chodzi o granicę z Meksykiem, ale większość w tej chwili przechodzących legalnie czy nielegalnie, to jest inna sprawa, a w większości w tej chwili nielegalnie przez granicę amerykańsko-meksykańską, to nie są Meksykańczycy. To są ludzie przyjeżdżający z Hondurasu, z El Salvadoru, z Guatemali, z Wenezueli, no raczej mniej, ale też są jakieś przypadki. I są to ludzie, z których część ucieka właśnie przed gangami, przed mafią narkotykową, przed wojną domową, która się toczy od kilkudziesięciu lat między rządami, między mafiami, między różnymi nawet plemionami, jeśli można powiedzieć, bo to taka zażarta wojna, w której giną ofiary cywilne. No, ale tutaj też nie wiadomo, kto się pojawia na granicy, bo bardzo często są to ludzie, którzy nie mają żadnych papierów, ale przy całym tym, że chcę powiedzieć, że bardzo nie popieram polityki ani Trumpa, ani władz imigracyjnych, to jednak to, co się dzieje na granicy amerykańsko-meksykańskiej, zaprzecza tradycji amerykańskiej, która zawsze co najmniej mówiła, chociaż nie zawsze to stosowała, że uchodźcy są mile widziani na terenie Ameryki i że Ameryka została stworzona przez uchodźców. Oczywiście nie tylko przez uchodźców, bo pierwsi, którzy przyjechali, to byli hiszpańscy konfiskatorzy, ale już później anglojęzyczni osadnicy to byli ludzie, którzy uciekali z powodów religijnych na początku z Anglii, z Holandii i tak dalej. No więc to, co się teraz dzieje, to jest takie masowe, jak powiedział prezydent Trump, polityka zera, nie wpuszczamy nikogo. To było jedno, ale od kilku lat była jakaś taka niedoformułowana polityka, że jeżeli pojawiały się rodziny z dziećmi, przeważnie chodziło o matki z dziećmi, to je przepuszczano i kazano im się stawiać na jakieś przesłuchanie po jakimś czasie. Sędziów na granicy jest bardzo mało, więc czasami to trwało kilka miesięcy, te osoby znikały i tak dalej. Problem też polega na tym, że to jest wielki biznes. To nie jest tak, że na piechotę idą ludzie z Hondurasu, tylko właśnie biedni ludzie zbierają jakieś pieniądze. To bardzo przypomina to, co się dzieje z Afryką idącą w tej chwili do Europy. To znaczy, że pośrednicy mówią im, że za jakieś pieniądze przeprowadzą ich przez granicę i po drodze głodzą ich, część przeprowadzają, część niknie nie wiadomo gdzie. No, takie normalne właśnie mafijne przygody i chociaż zapewniają i w Europie, i w Ameryce, że przewiozą ich bezpiecznie, to wiemy, że statki toną, że ciężarówki są zatrzymywane na granicy amerykańskiej. Więc to się jakoś rozeszło na południe od Stanów Zjednoczonych, że jeżeli są dzieci, to nie zatrzymuje się rodziców, tylko im się pozwala z wolnej stopy odpowiadać. I wtedy rzeczywiście pojawiła się dosyć duża ilość dzieci i nie bardzo było jasne, czy te dzieci są zawsze dziećmi tychże matek, czy to są jakieś podrzucone dzieci, żeby można było przyjść. No, można powiedzieć, że wedle tego, co mówi służba graniczna, około 90-95% ludzi próbujących dostać się przez granicę meksykańską do Stanów, to są biedni ludzie, czasami z powodów ekonomicznych, czasami z powodu właśnie tej wojny domowej, ale jakiś procent rzeczywiście jest używa dzieci do przemycania narkotyków i tak dalej. No ale Ameryka słynie z tego, że miała zawsze bardzo porządne prawodawstwo i konstytucję, która tego przestrzega. No prezydent Trump w ogóle chyba nie czytał konstytucji, bo oznajmił, że będzie teraz polityka zero. Wszyscy, którzy przechodzą nielegalnie przez granicę, będą zatrzymywani. I wtedy zwrócono uwagę, że są dzieci, no i wtedy po cichu zaczęto tworzyć coś w rodzaju sierocińców czy domów przejściowych opieki, w których, gdy prasa dotarła do nich, było już ponad 2000 dzieci i to wszystko odbywa się dosyć chaotycznie, to znaczy są nie ma jednego rejestru i czasami na przykład matka jest w więzieniu w Arizonie, czekająca na rozprawę, a dziecko zostaje przesłane, jak się okazało, do jednego z 9 stanów amerykańskich, łącznie z Nowym Jorkiem. To wzbudziło okropne, bardzo silne oburzenie części społeczeństwa. Niestety okazało się, że tak zwane silne poparcie Trumpa, bardzo jestem zachwycony, że te 30-35%, które jest takimi, zawsze będą głosować na Trumpa, tak jak Trump sam powiedział w czasie kampanii wyborczej, to są ludzie, którzy zawsze będą na mnie głosować, nawet jeżeli na środku 5. Aweniu z karabinu maszynowego zacznę strzelać do ludzi. I tak rzeczywiście się okazało. Sądy tutaj, no to się okazało, że jednak bardzo silne jest społeczeństwo obywatelskie, takie prawdziwe, nie takie jak w Polsce, muszę powiedzieć, to akurat będę o tym niedługo pisała. I była olbrzymia mobilizacja i z jednej strony polityczna, antytrumpowa, ale też bardzo silne było takie, to co w Ameryce jest bardzo ładne, naprawdę niepolityczni ludzie, którzy chcą... Żeby Ameryka była tym, co w ideałach się mówi o Ameryce. Znaczy zebrano miliony dolarów na różne organizacje, głównie prawników, którzy próbują i w sądach podważyć tą decyzję Trumpa i z drugiej strony pomagać rodzicom, czy przede wszystkim mówi się o matkach, znajdować te dzieci. Dzieci w sumie, no tu chodzi o to, że nie można powiedzieć, że dzieci są źle traktowane. Znaczy samo złe traktowanie to jest oddzielenie małego dziecka od rodziców, od matki. Tam są też małe dzieci. Ale w sumie z tego, co telewizja pokazuje, bo to były tajnie przerzucone wnioski, rzeczywiście dzieci płaczą i to jest całkowicie zrozumiałe i to serce się kroi z tego powodu. Ale z drugiej strony naprawdę nam się zapewnia im warunki fizyczne lepsze. Ja tego nie... Tutaj nie osądzam, ja to chcę tylko opisać, że porównywanie na przykład przez lewicę amerykańską tego, co się dzieje z tymi dziećmi do obozów koncentracyjnych na przykład, w Polsce ktoś powiedział nawet o Oświęcimiu, no to już są histerie, które pokazują, że i historia, i geografia są bardzo mało znane w Stanach. No więc jesteśmy w tym momencie, w momencie kryzysowym, ponieważ sądy jeszcze nie zdecydowały, co będzie się działo z tymi dziećmi, znaczy decydują się, ale potem są te decyzje podważane, ale żeby sobie poprawić, nie wiem, poczucie sprawiedliwości, czy nie wiem, po prostu żeby sobie humor poprawić, prezydent Trump zaczął powoływać się na straszliwy przykład Europy i na to, że pani Merkel, Angela Merkel nie ma już w ogóle żadnego poparcia w Niemczech z powodu uchodźców, nazywa całkowitą nieprawdą, zwłaszcza, że wygrała wybory niedawno. No i opowiada o uchodźcach, którzy są na terenie Europy, mniej więcej to samo, co można było jakiś czas temu czytać w prasie polskiej, co też, jak mówię, jakiś tam procent ludzi jest zawsze zamieszanych i wśród uchodźców politycznych z Polski też byli ludzie, którzy popełniali różne przestępstwa, ale ta ogólna atmosfera, że wszyscy uchodźcy są straszliwi, że w ogóle nie trzeba nikogo wpuszczać, jest, no, można powiedzieć, odrzucana przez nawet republikanów, a tylko podtrzymywana przez ten, no, niezbyt, można powiedzieć, intelektualnie czy tradycyjnie rozwinięty elektorat Trumpa.
Ale pani redaktor, czy to nie jest trochę taka niebezpieczna retoryka? No bo to jest tak, że jeżeli jakiegoś elektoratu nie rozumiemy, to on jest intelektualnie niedorozwinięty. Przyjechali do Polski niedawno dziennikarze z zachodniej Europy, ze świata, na takie spotkanie z dziennikarzami polskimi i oni przyjechali też z takim obrazem, że właściwie na strasznego Kaczyńskiego, który jest faszystą, głosują ludzie, którzy ledwo co potrafią przeczytać 3 słowa, a w ogóle to są jakimiś ciemniakami z zabitych dech. Czy to nie jest trochę taki stereotyp?
Stereotyp na pewno to jest i to jest być może nawet temat na dłuższą rozmowę, kiedy będziemy mówili o histerii dotyczącej populizmu. Natomiast badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych są prowadzone przez różne niepolityczne, bezpartyjne ośrodki i rzeczywiście, chociaż są intelektualiści czy ludzie z wykształceniem, którzy głosują na Trumpa, jego takim zupełnie ślepym elektoratem są jednak ludzie, jak się teraz okazuje, właśnie w skutek tych badań, których główną lekturą nie jest ani New York Times, ani Washington Post, tylko National Enquirer, coś, nie wiem, w Polsce jest coś takiego właśnie, co przynosi największe plotki na jakiś temat i to w dodatku jest tygodnik, no to jest tygodnik chyba największym nakładem w Stanach i można go kupić w każdym sklepie. I że większość z nich to są ludzie, którzy są, tutaj nie chcę nikogo obrazić, ale są wielbicielami World Wrestling Association, czyli takiego stowarzyszenia niby zapasów, ale to są takie zapasy, gdzie jest więcej brutalności i to nie jest wedle żadnych olimpijskich zasad. I że nawet widać, kiedy Trump mówi do tłumów, akurat w ciągu ostatnich 2 tygodni miał kilka takich występów, że są to tłumy takich, no, nie wiem, kiedyś się mówiło na to white trash, co jest bardzo brzydkim określeniem, jeszcze pochodzącym z czasów wojny domowej, ale można i to zupełnie nie pokrywa się z tym, co jak wygląda elektorat PiSu i jak wyglądał elektorat PiSu w 2008 roku, jeżeli pamiętam, jak wyglądał w 2016 roku i na skutek jakich działań rośnie popularność PiSu. Oczywiście można powiedzieć, że każdy przyjeżdżający do innego kraju ma pewne stereotypy, natomiast stereotypy na temat PiSu i prezesa Jarosława Kaczyńskiego są naprawdę nachalnie narzucane i to w taki sposób, że w tej chwili w Waszyngtonie, kiedy naprawdę jest po prostu tragedia się dzieje, jeśli chodzi o Sojusz Atlantycki, ponieważ Stany Zjednoczone rozbijają i grupę G7, i Sojusz Atlantycki, i Sojusz z Japonią. Kilka jakichś takich bardzo, nie wiem, postępowo liberalnych ośrodków zajmuje się zbieraniem podpisów, że w Polsce i na Węgrzech jest nieliberalna demokracja i że trzeba coś w tej sprawie zrobić. Ja muszę powiedzieć, że ja odpisałam, bo mnie zaproszono też do podpisania, że należy sobie stawiać priorytety, to jest jedno, a po drugie, zanim się ma jakieś zdanie na temat jakiegoś kraju, to trzeba nauczyć się pojechać do tego kraju, nauczyć się czegoś, a nie przepisywać z jednego czy z dwóch artykułów pisanych przez osoby, które zresztą mają polityczne zaangażowanie w Polsce.
I myślę, że na tym możemy tą rozmowę skończyć, a rozmowa i o prezydencie Trumpie, i o zagadnieniu uchodźców i imigrantów pewnie jeszcze nie raz będzie w poranku.
I o populizmie jednak chciałbym, bo to byłoby bardzo ciekawe, bo moim zdaniem to jest taki temat, bardzo, znaczy słowo, które jest bardzo w tej chwili używane przeciwko różnym przeciwnikom, a ja uważam, że trzeba się zastanowić nad tym.
To będzie następna rozmowa, w takim razie leksykalno-słownikowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Irena Lasota, prosto z Waszyngtonu dla Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
To była rozmowa poranna, jeszcze przed początkiem poranka, z późnonocnym Waszyngtonem. Jak słyszeliśmy, prezydent Trump nie podoba się pani Irenie Lasocie. O polityce prezydenta Trumpa będziemy jeszcze nieraz rozmawiać. Jeszcze powtórzmy sobie tą informację, z którą dzisiaj wmaszerował do studia Radia Wnet pan poseł Marek Jakubiak. Otóż premier Mateusz Morawiecki dzisiaj zwrócił się z wnioskiem do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o punkt dotyczący nowelizacji ustawy o IPN. Jak powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia dzisiaj rano szef KPRM Michał Dworczyk, rząd w nowelizacji będzie chciał odstąpić od wprowadzenia przepisów karnych do tej ustawy, które spotkały się ze sporą krytyką, między innymi ze strony naszych partnerów międzynarodowych, w tym także oczywiście chodzi tu o USA i Izrael. Minister zaznaczył też, że IPN będzie pozostawał uzbrojony w skuteczniejszy instrument, czyli narzędzia cywilnoprawne, natomiast od tych narzędzi karnych mamy odejść. To, jak słyszeliśmy dzisiaj w poranku, bardzo wzburzyło pana posła Marka Jakubiaka. Sama procedura, czyli takie nagłe wprowadzenie tego, spowodowało duże zamieszanie w Sejmie. Już się głosili panowie posłowie z Nowoczesnej i z Platformy Obywatelskiej, którzy powiedzieli, że to nie można tak szybko obradować i że oni żądają przerwy w Sejmie. Chyba w tej chwili jest dosyć gorąco. Pewnie będziemy o tym państwu opowiadać na pewno w jutrzejszym poranku. Za chwilę wrócimy jeszcze do spraw europejskich. Pan doktor Jerzy Targalski, który miał być w poranku wnet po godzinie 9, będzie, ale chwilę później może ten poranek nam się o jakiś kwadrans przedłuży. A teraz chwila muzyki dla wytchnienia. Pretty Woman. Poranek wnet, godzina 9:44, prawie 45, a naszym gościem jest teraz pan minister Jacek Sariusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, wieloletni szef Komitetu Integracji Europejskiej, no i człowiek, który należał do ludzi, którzy wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam, dzień dobry.
Wczoraj 3 godziny trwało spotkanie, wysłuchanie, tak to się zdaje się nazywa, ministra Konrada Szymańskiego z przedstawicielami wszystkich krajów Unii Europejskiej. Potem dowiedzieliśmy się, że ciąg dalszy nastąpi na jesieni. No i to tak wygląda na to, że to tak będzie trwać i trwać i trwać. Co dalej właściwie?
No ważne, że to się zaczęło, bo rozpoczęcie daje szansę na zakończenie. Chociaż rzeczywiście Komisji Europejskiej zależy na tym, żeby to przeciągać w czasie. Ja nazywam to grillowaniem, bo w zasadzie wszystkie strony wiedzą wszystko. Argumenty zostały wielokroć już wypowiedziane, więc możemy przejść do głosowania, a głosowanie by zamknęło całą sprawę i całą procedurę. Natomiast Komisji Europejskiej niektórym krajom zależy na tym, żeby przedłużać, bo Polskę w innych sprawach, w innych negocjacjach, tak, chociażby budżetowych, czy w sprawach migracji, no osłabia. Także jednym zależy na przedłużaniu, a Polsce no, powinno zależeć na skróceniu czy zamknięciu tej procedury. Ja czasami przywołuję tutaj znaną piosenkę o tym, że chodzi o ściganie króliczka, a nie jego złapanie. I muszę powiedzieć, że tutaj też niektórym nie chodzi wcale o meritum, o rządy prawa, etc., etc., tylko żeby Polsce, Polskę osłabiać poprzez stawianie jej zarzutów.
Panie ministrze, czy to nie jest tak, że przynajmniej część przedstawicieli tych krajów, może ci, którzy nie śledzą na co dzień polskiej polityki, nie są jakoś szczególnie zainteresowani w relacjach z Polską, czy ci ludzie nie dostrzegają absurdu tej sytuacji, tego, że tutaj naprawdę można dyskutować o procedurach, o zmianach legislacyjnych, ale naprawdę nikt nie zlikwidował wymiaru sprawiedliwości i nie została zawieszona demokracja? Czy taka świadomość w ogóle gdzieś w tych kręgach europejskich się pojawia?
To jest gra pozorów. Oczywiście ci, którzy naprawdę się tym interesują i wnikają, to wiedzą po pierwsze, że wymiar sprawiedliwości jest kompetencją państw członkowskich, a nie kompetencją Unii i że wkroczenie tutaj Komisji Europejskiej jest pozbawione podstaw, czy jest mocno naciągane, nazywam to polandyzowanie prawa europejskiego. Zresztą takie stanowisko zajęły służby prawne Rady swego czasu, mówiąc, że ta cała procedura jest poza traktatowa, czy tutaj nielegalna. Więc to jest pierwsze. Czy w ogóle to jest kompetencja Komisji, żeby oskarżać kraj członkowski i wprowadzać do takiego właśnie grillowania danego. To jest bardzo niebezpieczny precedens ustrojowy. Sądzę, że może chodzić Komisji Europejskiej między innymi właśnie o stworzenie precedensu, a Polska akurat jest tym przypadkiem, na który padło z różnych przyczyn. Jesteśmy największym krajem flanki wschodniej Unii Europejskiej. Prawie 40% jej stanowimy, a cała flanka się buntuje w sprawie migracji i w sprawie cięć budżetowych. Także to wszystko ma swój związek. Także jest to pewnego rodzaju gra, tak samo zresztą jak te opowieści o dobrym Junckerze i złym Timmermansie. No to jest klasyczna podręcznikowa gra negocjacyjna w dobrego i złego policjanta. No a obiektywnie Polska traci. Także, jak mówię, jedną są gry europejskie sprawą, a drugą jest polski interes, żeby powiedzieć swoje, wyjaśnić i dążyć do zamknięcia sprawy. Wiadomo, że w pierwszym głosowaniu wystarczy 6 krajów przeciw albo wstrzymujących się i sądzę, że mamy więcej takich krajów. Zresztą sam przebieg wysłuchania, gdzie raptem 13 krajów zadało 16 pytań, świadczy o tym, że wszyscy się jakby dystansują od tego. No a w drugim głosowaniu wystarczy jeden kraj przeciw i to są Węgry, którym zresztą też się grozi artykułem 7. Także Komisja jest na przegranej pozycji od początku, wie o tym, tylko przeciąga sprawę i w jej interesie oraz wielu innych jest przeciąganie tego aż do wyborów europejskich. Bo to się tak toczy gra, zmienia się pejzaż polityczny w Europie, w związku z czym rząd, w cudzysłowie, nielubiany przez aktualnie rządzące elity, znaczy jest wygodnie, żeby go postawić w stan oskarżenia.
Czy polski rząd ma możliwości prawne, żeby tę procedurę przyspieszyć, żeby zażądać na przykład, że chcemy szybciej tego głosowania?
Może żądać, czego nie zrobił, wykazując maksimum dobrej woli i działając w dobrej wierze w sytuacji, w której ani dobrej woli, ani dobrej wiary, jak się okazuje, po stronie Komisji Europejskiej nie było. Musi to rozstrzygnąć prezydencja. Fatalne jest to, że wkraczamy od 1 lipca w 6 miesięcy prezydencji austriackiej, która już szereg miesięcy temu powiedziała, że w tej materii będzie ściśle współpracować, czy tutaj słuchać się Komisji Europejskiej. Także życzliwa prezydencja mogłaby to głosowanie zarządzić, natomiast nierzeczliwa prezydencja. Zresztą odchodząc, Bułgarzy powiedzieli, że w zasadzie nie widzą powodu ani potrzeby do kolejnego wysłuchania, czy dając do zrozumienia, że w zasadzie jest czas przejść do głosowania. Natomiast kolejna prezydencja może, słuchając się Komisji Europejskiej, co sygnalizowała, że będzie się jej słuchać, no przedłużać, a to co mówi po zamknięciu komisarz Timmermans, że jest otwarty na dialog. No, w słowniku Franza Timmermansa dialog równa się grillowanie, czyli jak gdyby jego intencje są klarowne. On chce nadal Polskę stawiać na cenzurowaną i domagać się dalszych zmian, których nie będzie, jak mówi strona polska. W związku z czym Polska będzie jeszcze dłużej podlegać tego typu presji, co niedobre w sumie.
Wspomniał pan tutaj o tej prezydencji austriackiej. To jest pewien paradoks, bo z drugiej strony wydawało się po tych wyborach austriackich, że ten rząd, który tam powstanie, w wielu sprawach europejskich będzie miał zbliżone stanowisko tutaj do krajów Grupy Wyszehradzkiej.
W jednej sprawie, w sprawie migracji. Natomiast to nie znaczy, że w innych. Sam rząd austriacki jest po raz drugi w historii w układzie koalicyjnym z skrajną prawicą, kiedyś Jorga Haidera, dzisiaj FPO. I już raz podjęto próbę, ale wycofano się z tego, z postawienia samej Austrii wobec artykułu 7. Oskarżono ją właśnie o naruszenie wartości, etc. Ale się z tego wycofano. Także rząd austriacki jest ze wszech miar zainteresowany tym, ażeby odwracając od siebie uwagę, być bardziej papieskim od papieża w tej materii. I z tego powodu, jeszcze kiedy Bułgarzy zaczynali swoją prezydencję, jeszcze nie objąwszy funkcji kanclerza, Sebastian Kurz powiedział, że będzie w tej, znaczy myśli w tej sprawie tak jak komisja i że będzie z nią ściśle współpracował. No, nic dodać, nic ująć.
Panie ministrze, ta dyskusja cały czas toczy się też w Polsce, ale też dyskusja z Polski wychodzi cały czas poza Polskę. Jak przyjmowane są te głosy z naszego kraju nawołujące Komisję Europejską do mocniejszego stanowiska wobec naszego rządu, do potępiania, do nakładania sankcji? Jak to w ogóle jest odbierane i słuchane?
No bardzo, bardzo, bardzo różnie. Ci, którym one są na rękę, no to przyjmują je chętnie. W głębi duszy oczywiście takimi donosami i donosicielami pogardzając, ponieważ jest to pozastandardowe. Żadna inna opozycja w Unii Europejskiej, walcząc w sposób najbardziej ostry, mając najcięższe zarzuty w adresie własnego rządu, nie ucieka się do interwencji, arbitrażu, rozgrywania sprawy przez instytucje europejskie, ani w przypadku Katalonii opozycja hiszpańska, ani opozycja, która przegrała wybory we Włoszech i odeszła od rządu, od rządzenia. Nie ma po prostu takich przypadków. Także to jest konsumowane, to ta akcja za granicę i wnosy na własny kraj skwapliwie, chętnie, natomiast za tym się kryje pogarda, bo jest to po prostu niestandardowe, tak się po prostu nie robi. Na prawdziwi przyjaciele Polski nie wszyscy chcą się ujawnić, ale sam fakt, że, tak mówię, 13 krajów raptem zabrało głos, to pytam, gdzie jest reszta poza tak powiem, 27, nie licząc Polski, no w zasadzie są zażenowani tą sytuacją. Wiedzą, że kiedyś może przyjść, nadejść ich kolej i chcieliby, żeby tej sprawy nie było. Z tym, że no, robią to w klasyczny sposób, jak to się często dzieje w polityce, że odpychają to od siebie. To zrobiła prezydencja bułgarska, która tak długo zwlekała, aż podaje ten, w cudzysłowie, gorący kartofel prezydencji austriackiej. A wszyscy inni mówią, że bardzo proszą, żeby ten dialog się toczył. Bo w ich interesie leży uniknięcie konfrontacji, kiedy będzie trzeba powiedzieć tak albo nie, zagłosować za, przeciw, albo się ewentualnie wstrzymać. Więc unikają tego, to jest ich interes. Polski interes jest dokładnie przeciwny, żeby sprawę zamknąć i zakończyć to wobec tej upartej komisji, która nie daje się przekonać żadnymi gestami dobrej woli, zakończyć głosowanie.
Swoją drogą wydaje się, że kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to nikomu się nie mogło wyobrazić coś takiego, że będziemy musieli kiedyś walczyć z Komisją Europejską o reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To strasznie ten świat się zmienił od czasu, jak żeśmy wstępowali.
Nie, bo wiesz, to jest komisja, która się ogłosiła komisją polityczną, czyli to jest taka pierwsza komisja w historii Unii Europejskiej, która zamiast być strażnikiem traktatów i arbitrem, staje po stronie jednych krajów niesprawiedliwie i wybiórczo przeciw innym krajom i do tego jeszcze robi rzecz niesłychaną w minionej praktyce Unii Europejskiej, mianowicie bierze stronę jednej ze stron sporu politycznego w danym kraju. Aktywnie próbowała, żeby już odejść od przykładu polskiego, gdzie klarownie, że tak powiem, współpracuje z totalną opozycją, słucha jej, korzysta z jej podpowiedzi, a nawet czasami z pióra, no, interweniowała, jeśli chodzi o formowanie rządu we Włoszech. Znaczy, wywierała presję, żeby minister Savona nie był ministrem finansów, a też dotyczyła, działała oczywiście za pośrednictwem prezydenta. Szło o strefę euro. Także to jest szczególna komisja i radykalna zmiana wynikająca z tej zadeklarowanej, źle rozumianej notabene, polityczności. Stąd to, co pan mówi. Kiedyś, żeby się trzymać litery traktatów i roli, klasycznej roli, właściwej roli komisji, no takie coś byłoby niemożliwe.
Czy ten taki szczyt, nie szczyt, który się odbył części krajów w sprawie uchodźców, czy on pozostawił po sobie jakiekolwiek skutki, czy tam powstała jakaś nowa jakość polityczna, czy to tylko było spotkanie, gdzie stwierdzono rozbieżność stanowisk?
To nie był szczyt, bo szczyt to jest wtedy formalny czy nieformalny, kiedy zjeżdżają się wszyscy. On został zwołany tweetem przewodniczącego komisji Junckera. Szczyty zwołuje przewodniczący Rady, a nie przewodniczący komisji. Czyli nie ten skład, nie ta osoba i nie to miejsce, bo oczywiście grupy krajów mogą się spotykać, jak Grupa Wyszehradzka czy jakakolwiek inna, ale nie w Brukseli, w instytucjach. Także to była uzurpacja i nadużycie roli. W sprawach w meritum, jeśli chodzi o migrację, no jedyny efekt jest taki, że się pewne rzeczy, że tak powiem, wyraźnie zostały wypowiedziane. Natomiast jego konkluzja jest taka, że jest konsensus, że nie będzie konsensusu na głównym szczycie, który się nie rozpoczyna. Była próba zbudowania zgody wśród grupy krajów w sprawach migracji przez wykluczenie innych, które, tak jak zresztą strona polska to określiła, nie należą do klubu przyjaciół czy fanów relokacji imigrantów.
Panie ministrze, na zakończenie jeszcze chwilę te sprawy polskich dyskusji europejskich. Wśród przedstawicieli opozycji pojawiła się taka opinia, że środki dla Polski zostaną zamrożone i one będą odmrożone, kiedy będzie rządził ktoś inny, jak rozumiem, w domyśle bardziej przyjazny dla Komisji Europejskiej. Czy w ogóle coś takiego istnieje w ustroju Unii Europejskiej, jak takie mrożenie środków? O co tu w ogóle chodzi?
Nie istnieje. Gdyby przeszło rozporządzenie, które jest napisane i dołączone do pakietu budżetowego, to może zaistnieć. To jest rozporządzenie, które daje Komisji dosyć dyskrecjonalną władzę zawieszania wypłaty środków krajom, które uznaje, że łamią tak zwane wartości europejskie, praworządność, etc. I jeśli to by przeszło, to tak, taki instrument powstanie. No, to ten głos w tej materii totalnej opozycji świadczy o tym, że prawdopodobnie się tym mniejszym, chcąc czy nie chcąc, przyznała do współautorstwa tego nowego instrumentu prawnego, który, tak jak mówię, na razie jest projektem, musi być przyjęty w głosowaniu, w którym wystarczy, że jeden kraj zastosuje prawo weta i tego nie będzie, ale to oznacza blokowanie całego pakietu budżetu siedmioletniego. No a to jest ciąg dalszy, że tak powiem, szkodzenia Polsce przez totalną opozycję w interesie własnym i na szkodę interesu polskich.
Mówił pan minister o tym, że ta komisja jest najbardziej pierwszą taką tak polityczną komisją. Po tych wyborach europejskich, które mogą, oczywiście nie muszą, ale mogą w Europie bardzo wiele zmienić, w różnych krajach powstają nowe partie, stare ruchy polityczne ulegają degradacji. Jak pan sądzi z punktu widzenia swojego doświadczenia, w którą stronę pójdzie ewolucja tego procesu, który teraz obserwujemy, jeśli chodzi o Komisję Europejską?
Jeśli chodzi o skład komisji, to sądzę, że on będzie bardziej zróżnicowany. Bo ja pamiętam w najlepszych czasach Europejskiej Partii Ludowej, której byłem kiedyś wiceprzewodniczącym, rządziła w 17 krajach, w tej chwili rządzi w 7. Także pojawiają się nowe ruchy polityczne i rządy, które nie są ani z głównej rodziny chadeckiej, ani z drugiej kolejności rodziny socjalistycznej. Także będzie bardziej zróżnicowana komisja, bo to rządy desygnują komisarzy. Natomiast wiele będzie zależało od tego, kto będzie przewodniczącym komisji, czy nadal będzie to osoba, która, tak jak przewodniczący Juncker, jest zwolennikiem takiej politycznej, w sensie negatywnym, czyli stronniczej, nieobiektywnej stronniczej komisji, czy będzie próba powrotu. No ja miałbym nadzieję, że będzie próba powrotu do roli komisji jako kogoś, kto dba o dobro wspólne wszystkich krajów, stara się wobec nich utrzymać ten sam dystans i nie staje się stroną sporu, tylko jest arbitrem, żeby nawiązać do ostatnich emocji piłkarskich, to tak jak gdyby sędzia nagle zaczął grać po stronie jednej z dwóch walczących na boisku na murawie drużyny piłkarskiej, rzecz niesłychana. Więc dobrze byłoby, żeby nowa komisja, ale to jest postulat, a nie pewność, żeby ona wróciła do roli sędziego, czy arbitra takiego, tej całej wspólnoty krajów i szczegła ważnych, zasadniczych spraw, a nie strony sporu politycznego. Chcę przywołać chociażby to, że komisja stanęła po stronie demontażu swobody świadczenia usług, popierając, wręcz przygotowując i przepychając dyrektywę o pracownikach delegowanych, która tworzy nowe bariery protekcjonistyczne w Unii i pogarsza warunki akcesji, kiedyś przez nas wynegocjowane. Także oby wróciły lepsze formaty Komisji Europejskiej niż ten, z którym dzisiaj mamy do czynienia.
Pytanie tylko, czy takie powroty w ogóle są możliwe. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Jacek Sariusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był gościem Poranka w Net. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.